Piwnice Pomorza.
Jesteśmy dzisiaj w Oliwie, ze mną jest Remigiusz Pacer i już zdradziłem, co będziemy robić w Tajemnicach Pomorza. Wejdziemy dzisiaj do chyba jedynej i najstarszej kuźni w Gdańsku. Jeszcze jakaś jest?
Nie ma kuźni wodnej w Gdańsku, to jest jedyna w zasadzie działająca w Polsce.
I działa tak do dzisiaj ta zabytkowa kuźnia. Wejdziemy do środka, prawda? Zobaczymy, co tam
jest w środku. Oczywiście, zapraszam. Kuźnia działa. Oczywiście zrobiliśmy niezbędne remonty, zabezpieczenia, nowy gąt jest, wzmocnienie konstrukcji.
No właśnie, bo to jest kuźnia, tu jest ogień, a tu jest drewno i tutaj jest też woda i no wydawałoby się, że tak mało bezpiecznie, ale tu wszystko jest zabezpieczone.
Właśnie, zaskakująca jest ta tablica, którą widzimy obok pieca. Na terenie zabytku palenie zabronione.
No właśnie.
No niby zabronione. Wolno palić, ale tylko do celów edukacyjnych i tylko w paleniskach kowalskich. Tak, to się trochę gryzie. Konstrukcja drewniana, a tutaj ogień, iskry, płomienie, dym, wszystko bucha. Nie ma przekazów historycznych żadnych, żeby ta kuźnia kiedykolwiek spłonęła. Po prostu no, trzeba wiedzieć, jak się obchodzić z ogniem.
A początki tej kuźni sięgają wieku XVI.
Najstarsza wzmianka, 1597, to nie jest data budowy kuźni. To jest data zmiany właściciela. Opat cysterski Dawid Konarski odkupił tęże kuźnię, a kiedy została wybudowana, tego nie wiemy. Być może kiedyś badania archeologiczne, które tutaj planujemy robić, odpowiedzą nam na pytanie. Podejrzewamy, że już w XII wieku tutaj mógł być warsztat, tak jak cystersi od XII wieku lokowali różne warsztaty na Potoku Oliwskim. Być może na początku to był młyn zbożowy, który potem został przekwalifikowany na kuźnicę. Tak się zdarzało na przestrzeni wieku, w zależności jaka była koniunktura na rynku, co się bardziej opłacało robić, produkować. To warsztaty zmieniały swoje funkcje. Produkcja metalu, kuźnice żelaza, stali, kuźnice miedzi były zawsze potrzebne.
I ten metal tani wcale dawniej nie był, prawda?
Nie był. To wynikało z całego procesu produkcji. Ogromne ilości opału były potrzebne. Koks, bardziej wydajny i dłużej, który się dłużej pali, dopiero w XIX wieku, bo w połowie XIX wieku się pojawił. Wcześniej tylko i wyłącznie węgiel drzewny. Spala się błyskawicznie. Ogromne ilości były potrzebne. Do tego sama produkcja żelaza. Sprowadzono tutaj łupy żelazne, surowe żelazo produkowane w procesie dymarkowym. Słynny szwedzki Osmund, który był w dużych ilościach eksportowany do Gdańska.
Jednym słowem z portu to żelazo trafiało tutaj.
I z portu, i z południa Polski, Karpaty, tamte tereny. Tutaj właśnie ściągano duże ilości łup żelaznych, kawałków surowego żelaza, zanieczyszczonego żużlem, węglem drzewnym. I właśnie te żelazo surowe, nie nadające się w tym momencie do niczego, trzeba było wielokrotnie zgrzewać, skuwać, wyciągać w sztaby na właśnie naszych młotach wodnych. W tym procesie wielokrotnego składania, zgrzewania, przekuwania wypalał się żużel, zanieczyszczenia, to żelazo się oczyszczało. Straty były w tym procesie oczyszczania ogromne, sięgały 70%. 70% po prostu szło w popiół, w zędrę, no i siłą rzeczy, dlatego to żelazo musiało być drogie.
Tylko 30% tego surowca nadawało się do tego, żeby go używać. No to rzeczywiście przebitka bardzo duża, natomiast tutaj w jednym z tych warsztatów widzimy taką ogromną belę i to jest bela, która porusza te młote.
Tak, tak. Widzimy tutaj ogromny 8-metrowy wał dębowy składający się z czterech belek spiętych ze sobą obręczami. Po prawej stronie założone jest koło wodne, obecnie stalowe, datowane na przełom XIX-XX wieku.
Ale to też zabytek.
I też zabytek. Wcześniej na pewno to koło było drewniane. Koło porusza wałem. Na wale widzimy ogromny pierścień żelazny i promieniście wokół są osadzone czopy, 9 sztuk. Te czopy naciskają na tak zwaną piętkę ramienia młota. Jak czop naciskał na piętkę, ramię młota się unosiło. Jak się czop ześlizgnął, no to grawitacyjnie młot opadał. Do 2 uderzeń na sekundę jesteśmy w stanie wycisnąć z tego młota.
Ta kuźnia wygląda tak jak kuźnia z przeszłości. Tutaj używa się takiej samej technologii jak, powiedzmy na to, w wieku XVII, XVIII?
Tak, wiemy, że konstrukcje tych młotów, one nie uległy zmianie. Uległy zmianie takie właśnie materiały, jak właśnie koło, które teraz jest stalowe, wcześniej było drewniane, ale sama forma wału, ramienia, bijaka, kowadła, to się nie zmieniało przez setki lat. To wyglądało tak samo. Nawet podejrzewaliśmy, że kowadło i bijak mogą być znacznie starsze. Mogłyby sięgać nawet XVII-XVIII wieku. Zleciłem badania metalograficzne. Ekipa przyjechała z przenośnym tam skanerem, z takim sprzętem laserowym. Tutaj zostały wykonane badania i się okazało, że poznaliśmy skład chemiczny. Elementy te żelazne zawierają bardzo dużą ilość manganu, co już nam wskazuje na procesy wielkopiecowe, które były stosowane od połowy XIX wieku, a ten mangan właśnie dodawano do kadzi po to, żeby oczyścić, odtlenić surówkę żeliwną. I dzięki właśnie znajomości składu wiemy, że no te bijaki i kowadła no nie są starsze niż połowa XIX wieku.
Znaleźliśmy się w drugim z warsztatów, pokonaliśmy potok, a tu praca w re. Co tu powstaje?
Praca w re. Na palenisku na szybko zmontowałem dwa piecyki. Wykonałem je z cegieł szamotowych. Wewnątrz są wstawione tygle. W jednym piecyku dwa mniejsze, w drugim jeden większy. Proszę Państwa, wytapiamy stal damasceńską. Prawdziwą, legendarną stal damasceńską, która nie była skuwana z wielu warstw żelaza i stali, bo to był dziwer, zwany obecnie damastem skuwanym. Prawdziwa stal damasceńska była wytapiana w tyglach. Do tygla ładowano kawałki żelaza z odpowiednim dodatkiem węgla drzewnego, zamykano pokrywką i to wstawiano do paleniska i trzeba było to wytapiać przez kilka godzin w temperaturze minimum 1450 stopni, czyli potrzebna bardzo wysoka temperatura. To był towar, sama stal damasceńska była towarem bardzo ekskluzywnym. Wiemy z przekazów historycznych, że już w XVII wieku, kiedy technologię produkcji tej stali znali doskonale, to głownia, sama głownia bez oprawy, bez rękojeści, była wyceniana równoważnie na wagę złota. W takiej cenie najlepsze głownie ze stali damasceńskiej były kupowane przez Europejczyków.
I takie rzeczy odtwarzane są w kuźni wodnej w Oliwie. Do tego mnóstwo młotków, młoteczków, cęgów. Co my tam jeszcze mamy?
Podstawki, nadstawki, podcinki, foremniki. Te narzędzia w czasie pracy kowal na bieżąco albo dorabiał od podstaw, albo przerabiał.
Robił sobie narzędzia kowal potrzebne do tego, żeby wykonać pewną pracę na miejscu?
Oczywiście i to jest standardem w obecnych czasach. To jest standard, że kowal wykonuje czasami zestaw narzędzi pod jedno konkretne zlecenie, które zazwyczaj potem zostają i latami nie są potrzebne, a szkoda ich zniszczyć, zezłomować czy też przerabiać. No bo też była włożona praca i dzięki temu właśnie w starych kuźniach możemy zobaczyć ogrom różnych przyrządów, które czasami sami nie wiemy do czego mogły służyć. To tylko kowal, który je wytworzył do konkretnej pracy, jest w stanie powiedzieć do czego to służyło. Możemy podejrzewać pewne rzeczy, do czego to mogło służyć, ale często mamy z tym problem.
Woda i ogień, dwa żywioły. I to wszystko łączy się w kuźni wodnej w Oliwie, a do tego jeszcze...
Kuźnia łączy wszystkie żywioły. Woda, ogień, ziemia, glina jest potrzebna, z gliny mamy paleniska, wiatr, bez wiatru nie byłoby ognia. Musimy mieć miechy, którymi tłoczymy ten wiatr. Wszystkie żywioły skupione pod jednym dachem.
A do tego wszystkiego jeszcze eksperymenty historyczne. Warto się tutaj pokazać, bo kuźnia jest dostępna dla zwiedzających latem. I latem można zobaczyć pokazy i można zobaczyć, jak taka kuźnia dawniej funkcjonowała.